Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku tematem będą inwestycje w energetyce, to jakie projekty są finansowane przez międzynarodowe banki inwestycyjne i nasze przewidywania dotyczące inwestycji w przyszłości. A rozmawiam z Kamilem Lipińskim, ekspertem w zespole klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. To na początku, Kamilu, taki szeroki temat i zacznę bardzo ogólnym, hipotetycznym pytaniem. Czy w ogóle kończą nam się inwestycje i czas wsparcia dla projektów związanych z paliwami kopalnymi?
No, myślę, że mówienie o końcu jest z pewnością przedwczesne, zwłaszcza w kontekście ostatniego roku. Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła kierunki importu paliw kopalnych do Europy, co dla wielu państw wiązało się z rozbudową infrastruktury. W wymiarze globalnym oznacza to przede wszystkim rozwój terminali LNG, terminali naftowych. Choć dynamika inwestycji w odnawialne źródła energii jest znacznie większa, no cały czas jak spojrzymy na przykład na analizy Międzynarodowej Agencji Energetycznej. W latach 2021-2022 cały czas te paliwa kopalne stanowiły dość istotną pozycję, choć rzeczywiście były stopniowo marginalizowane przez inwestycje w odnawialne źródła energii.
Rzeczywiście ten sektor ropy i gazu, on dalej rośnie i on jest takim elementem, który na długo będzie pozostawał na naszych ustach. Natomiast przypomina mi się też ta dyskusja, która właśnie między innymi latem 2022, czy nawet wcześniej powstawała, że wracamy do węgla, media się rozpisywały, natomiast ten scenariusz się nie zrealizował. Co więcej, przypomina mi się sytuacja sprzed dwóch tygodni, kiedy znowu przypomniała nam się rozbiórka turbin wiatrowych w Niemczech na rzecz rozbudowy wydobycia węgla brunatnego. Natomiast kiedy spojrzymy na twarde dane, to widzimy, że produkcja energii elektrycznej w Niemczech spadła w sierpniu o 40% z węgla, w pierwszej połowie 2023 o 1/5. Podobnie w ogóle w całej Unii Europejskiej ten węgiel odchodzi, dzisiaj nikt nie myśli o tym, żeby wspierać węgiel. No i właśnie, to jest chyba inna sytuacja niż na ropie i gazie.
Więc jeżeli mówimy o powrocie, to warto zawsze zadać sobie pytanie, o jakiej perspektywie czasowej mówimy, tak? Znaczy, można zwiększyć generację energii elektrycznej węgla na przykład o kilkanaście procent, żeby zastąpić na przykład wyłączony blok gazowy, no natomiast to nie narusza pewnego makrotrendu związanego ze stopniowym odchodzeniem od węgla, ograniczaniem inwestycji w ogóle paliwa kopalne, tutaj w dłuższej perspektywie czasowej. Tak jak wspomniałem, jeżeli mówimy o latach 2021-2022, no to był ten skok, natomiast raczej nie należy się spodziewać, że jeżeli mówimy o perspektywie kilkunastoletniej, no to rola energii odnawialnej będzie rosła i po prostu systematycznie widać co najmniej od 2000 na świecie, co najmniej od 2015 roku.
Okej, to podsumujmy tę pierwszą część. Rzeczywiście trend jest jeden, inwestujemy w OZE. Czasy kryzysu energetycznego zmusiły nas również do interwencji, więc do takiego często projekty planuje się do 2030 roku, jeszcze właśnie rozbudowy terminali, to co wspominałeś, gazowych czy też naftoportów. Szczególnie ten gaz jest tutaj dominujący w debacie publicznej, ale tak, to co powiedziałeś, trend jest jeden, rozwój inwestycji, szczególnie w odnawialne źródła energii. I w ostatnim wydaniu tygodnika gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego podsumowałeś i zebrałeś dane ze sprawozdań międzynarodowych banków inwestycyjnych. I one są bardzo ciekawe. I jak wyglądają inwestycje w energetykę w ostatnich latach?
Międzynarodowe banki inwestycyjne, czy raczej multilateralne, banki inwestycyjne są bardzo istotnym graczem w obszarze tak zwanego climate finance, ponieważ odpowiadają za mniej więcej 40% tego finansowania. Są to takie banki, które takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, które przede wszystkim zajmują się taką działalnością inwestycyjną związaną także z realizacją jakichś polityk rozwojowych. Rzeczywiście tutaj jak porównamy inwestycje tych banków, które są no, w sensie w ciągu ostatnich 10 lat, to było ponad 118 miliardów dolarów, no to widzimy, że rzeczywiście ten trend, o którym wspominaliśmy, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy paliwami kopalnymi a odnawialnymi źródłami energii, no jest dość widoczna, że to jest w ostatnich dwóch latach to jest około czterokrotna różnica. Czterokrotnie więcej wynosiły inwestycje w odnawialne źródła energii niż w paliwa kopalne. Więc to jest rzeczywiście tutaj bardzo istotny trend. Natomiast należy oczywiście pamiętać, że ta rozwojowa polityka w obszarze climate finance to nie jest tylko energetyka, to jest budowa infrastruktury, to jest podnoszenie bezpieczeństwa energetycznego, to jest, jak w przypadku na przykład Karaibskiego Banku Rozwoju, budowa oświetlenia na ulicach w bardziej rozwijających się państwach.
To jest ciekawy wątek, bo też wspominałeś o tym, że to jest z jednej strony Bank Światowy, są to Europejskie Banki Rozwoju, natomiast jest tam też duża część i to są te późniejsze, dalsze w zestawieniu wolumeny azjatyckich banków. Chiny, jak wiemy, są takim dominatorem, jeśli chodzi o wolumen inwestycji w transformację energetyczną, no ale też skala zmian i potrzeb jest zupełnie inna. Natomiast jest ten jeden wątek w przypadku bezemisyjnych źródeł, który mnie interesuje, bo Chiny w swoim planie mają na przykład rozwinięcie i dobudowanie około 400 gigawatów mocy jądrowych do 2040-2050 roku, czyli tyle, ile obecnie jest na całym świecie. Natomiast kiedy spojrzymy na te sprawozdania multilateralnych, międzynarodowych banków inwestycyjnych, to inwestycje jądrowe są znikomym procentem.
Tak, to jest rzeczywiście pewne wyzwanie związane zarówno dla europejskiego i amerykańskiego sektora jądrowego, jak i, powiedziałbym, odwracając ten problem, dla samych Chin. Dlatego, że z jednej strony banki multilateralne, międzynarodowe banki inwestycyjne rzadko inwestują w energetykę jądrową. Większość z nich ma w ogóle wpisane w swoich dokumentach, w kryteriach wyboru projektów, że nie finansują energetyki jądrowej. Część z nich po prostu, tak jak Bank Światowy, który ostatni raz finansował taką inwestycję w latach 50., tego nie robi. Rzeczywiście jest tutaj parę wyjątków, natomiast jest to cały czas tak jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który inwestuje, no co prawda może nie rozwój nowych elektrowni, ale wygaszanie istniejących, podnoszenie bezpieczeństwa, czy Nordycki Bank Inwestycyjny, który inwestuje w podnoszenie bezpieczeństwa również. No natomiast rzeczywiście to mówimy o 5 promilach, o 0,5% całości inwestycji tych banków, międzynarodowych banków inwestycyjnych w energetykę, więc jest to zupełnie marginalny proces. Natomiast rzeczywiście te inwestycje chińskie są istotne, ale mówimy o inwestycjach nierealizowanych za pośrednictwem międzynarodowych banków inwestycyjnych, bo tutaj, jeżeli mówimy o rolę w ogóle Chin, czy szerzej BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki w bankach inwestycyjnych, no to tutaj należy wspomnieć o tym nowym Banku Rozwoju, który powstał kilka lat temu, miał być taką alternatywą.
No właśnie, ale jeśli spojrzę na skalę tych płatności, które też wstawiłeś ze sprawozdań, to one jeszcze nie nawiązują do tych największych banków.
Tak, no właśnie, dokładnie. Znaczy nowy Bank Rozwoju jest, znaczy jeżeli mówimy o jego inwestycjach, który ma właśnie być taką alternatywą właśnie proponowaną przez BRICS, no to mówimy o funduszach inwestowanych na poziomie 5-krotnie mniejszym niż Europejski Bank Inwestycyjny, którego udziałowcami są państwa Unii Europejskiej. Mówimy także o kwotach 13-krotnie mniejszych niż kwoty inwestowane przez Bank Światowy. Więc no tutaj rzeczywiście póki co jest to wpływ marginalny, czyli z jednej strony Chiny inwestują w energetykę jądrową, natomiast nie czynią tego za pomocą właśnie tych instytucji międzynarodowych, być może ze względu na potrzebę utrzymania większej kontroli nad tymi finansami. Także warto wspomnieć, mimo tego, że Chiny inwestują w energetykę jądrową, nowy Bank Rozwoju ma formalnie zakaz inwestowania w energetykę jądrową, co jest pewnego rodzaju paradoksem, że z jednej strony Chiny rozwijają energetykę jądrową, natomiast nie chcą robić tego za pomocą tworzonych przez siebie międzynarodowych instytucji.
Ale to jest ciekawy wątek z energetyką jądrową, że rzeczywiście taka rezerwa, o której też wspominasz w tekście tych banków międzynarodowych, multilateralnych, może spowodować to, że jednak finansowanie tych projektów będzie wymagało szukania alternatywnych typów finansowania, więc to może wzmocnić pozycję, czy to państw właśnie z grupy BRICS, z racji na to, że jednak no, koszty kapitału i właśnie te, które stanowią inwestycje, no, są bardzo wysokie w przypadku inwestycji w energetykę jądrową.
Z jednej strony koszty kapitału i udział kapitału w tych inwestycjach jest rzeczywiście znaczny, natomiast...
On wynosi chyba ponad 50%, tak? Tam mówi się o 60% czasami.
Tak, tak. Zdecydowanie oczywiście zależnie od jak drogo kto ma pieniądze, ale uzyskuje. Natomiast rzeczywiście no, w wypadku energetyki odnawialnej one też są bardzo wysokie. Natomiast energetyka odnawialna ma jedną przewagę, że można rzeczywiście zainstalować pewne moce, cały proces inwestycyjny może się zamknąć na przykład w okresie 5 lat. I to jest jednak znacznie właśnie z perspektywy instytucji, która ma zainwestować coś i dostać te pieniądze z powrotem, najlepiej z jakimś procentem, bo cały czas 70% wsparcia to są kredyty inwestycyjne, tak, które trzeba zwracać, więc jakby jeżeli mówimy o energetyce jądrowej, no to jest zupełnie inna perspektywa finansowania, no to mówimy co najmniej o kilkunastoletniej, dwudziestoletniej perspektywie finansowania, więc rzeczywiście w tym wymiarze to należy tutaj przytoczyć choćby wypowiedź Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, że z jednej strony są kontrowersje polityczne, że część państw, które są udziałowcami, nie chce wspierać energetyki jądrowej, jeszcze chce, część się obawia o bezpieczeństwo. To jest jakby jeden taki znany, prawda, przegadany wątek polityczny. Natomiast oprócz tego po prostu jest ta kwestia, że tu mówimy o inwestycjach naprawdę długookresowych, a w wypadku energetyki odnawialnej one się wiążą z takim mniejszym, wąsko rozumianym ryzykiem finansowym, ponieważ po prostu można je szybciej zbudować i zamknąć temat.
Tu zanim przejdziemy dalej, to może warto też wyjaśnić, na jakiej zasadzie te banki międzynarodowe finansują poszczególne projekty, bo w większości przypadków mówimy raczej o pożyczkach i teraz jak nawet jesteśmy w kontekście energetyki jądrowej, to zaznaczałeś, że taką największą ostatnią inwestycją właśnie tego rodzaju banków inwestycyjnych była bodajże pożyczka udzielona przez międzyamerykański Bank Rozwoju na chyba argentyńską elektrownię jądrową, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to zawsze są pożyczki, czy te rodzaje pomocy mogą być nieco inne?
Więc to zależy. Komu?
To jest bardzo dobra analityczna odpowiedź.
Rzeczywiście to zależy, te banki nie są jakby inteligentnymi instytucjami, w związku z tym bardzo zależy, komu się pożycza i kogo się wspiera. Znaczy, że zupełnie inne mechanizmy wsparcia, czy w ogóle polityka inwestycyjna jest takich instytucji wobec krajów takich jak Polska, czy państwa Unii Europejskiej, które warto zauważyć, że kraje Unii Europejskiej stanowią większość climate finance, w sensie, że to nie jest jasne, że Afryka, subsaharyjska, Azja, to są obszary, Ameryka Łacińska, to są obszary, gdzie multilateralne banki inwestują. Natomiast najwięcej inwestowane właśnie przede wszystkim ze względu na aktywność Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest inwestowane, jeżeli chodzi o climate finance, w Unii Europejskiej. Więc to też jakby, ja to zaznaczam, bo często jak myślimy o takich właśnie inwestycjach banków rozwojowych, no to myślimy o jakimś, prawda, budowaniu studni w Afryce, a tu nie do końca jakby to nie jest tak. Jeżeli patrzymy, właśnie żeby rozgraniczyć, jeżeli patrzymy na kraje o niskim dochodzie czy średnim dochodzie, no to 70% mniej więcej, no troszkę mniej niż 70% stanowią kredyty inwestycyjne, a później to są takie bardziej już 10% około to są granty, czyli nie trzeba zwracać, a 8% to jest finansowanie uzależnione od realizacji poszczególnych polityk, czyli to jest taka forma zabezpieczenia, żeby monitorować pewne makroekonomiczne wskaźniki czy energetyczne, że skala tego finansowania jest też uzależniona, to jest bardziej skomplikowany instrument, żeby uzależnić go od realizacji celu, żeby była większa kontrola nad potencjalnymi ryzykami politycznymi związanymi i takimi makroekonomicznymi związanymi z tymi państwami nisko i średnio dochodowymi. Jak spojrzymy na państwa o wysokim dochodzie, no to te kredyty inwestycyjne stanowią 90% wsparcia, bo tutaj to zaufanie wobec potencjalnych instytucji, które miałyby te kredyty zwracać, jest wyższe, a oprócz tego są bardziej takie finansowe i bardziej powiedziałbym takie ukierunkowane na prywatny sektor, tak jak linie kredytowe czy gwarancje bankowe, tak? Znaczy, że tutaj przede wszystkim to jest takie małe wsparcie, raczej nie bezpośrednio sypanie pieniędzmi, tylko zapewnienie pewnej stabilności finansowej, żeby ograniczyć ryzyko dla inwestorów. Więc tutaj jest rzeczywiście takie istotne rozróżnienie. No i też tak samo mamy rozróżnienie na adaptację i mitygację, czyli że z jednej strony w krajach nisko i średnio dochodowych się inwestuje w to, żeby przede wszystkim, żeby dostosować te państwa do potencjalnych skutków zmiany klimatycznej, a w krajach wysokodochodowych najistotniejsze są właśnie takie inwestycje w mitygację, żeby ograniczyć emisję CO2, żeby jak najmniejszy był wpływ na klimat, ślad węglowy tych państw.
No właśnie, jeśli chodzi o ślad węglowy, no to znowu wrócę. Energetyka jądrowa jest takim elementem energetyki, którym mówimy, że jest niskoemisyjny, czasem bezemisyjny. Natomiast on się w jakiś sposób wpisuje w te ramy, natomiast był bardzo mało dofinansowany. I zanim przejdę do dalszego wątku i dlaczego było potrzebne w ogóle wyjaśnienie, jak działają banki międzynarodowe, bo obok tego idzie cały sektor finansowy. I takim sposobem na finansowanie zielonych inwestycji są również zielone obligacje. Taka globalna wartość ich sięgnęła ponad 500 miliardów dolarów i z czego połowa z nich pochodziła z Europy. I to jakby idzie obok tego, co powiedziałeś, że nawet banki rozwoju, banki międzynarodowe to inwestują właśnie w krajach unijnych. Dodatkowo szacuje się, że w Unii samej zarządza się aktywami ESG o wartości ponad 3 bilionów euro. I teraz w kontekście tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, czy uwzględnienie w ramach taksonomii właśnie energii jądrowej, czy też gazu, może wpłynąć na decyzje inwestycyjne? zarządzających zarówno dużymi funduszami, czyli tego sektora finansowego, i znowu, czy to też się przełoży na to, że podejście banków międzynarodowych może ulec zmianie?
Tak, myślę, że tutaj słusznie wskazałeś, że te banki nadają kierunek i one są też często bardzo pośrednikami w różnych instrumentach wsparcia, tak jak na przykład mamy program InvestEU, który ma mobilizować wielkie ilości prywatnych funduszy, no to jego partnerami są właśnie te międzynarodowe banki inwestycyjne i dopiero one później angażują kolejnych partnerów, więc są takim bardzo istotnym pośrednikiem, dlatego ich polityka, nawet jeżeli te kwoty, właśnie tak jak powiedziałeś, no porównajmy 100 miliardów do 3 bilionów, no to to nie jest, prawda, aż tak dużo, ale z drugiej strony właśnie to chodzi o to nadawanie kierunku, więc przechodząc do energetyki jądrowej, myślę, że rozsądnym założeniem jest tutaj pewnego rodzaju zachowawczość dużych instytucji, przyjęcie pewnego założenia o zachowawczości i pewnej zależności od szlaku dużych międzynarodowych instytucji w ogóle, a w szczególności instytucji finansowych, które starają się ograniczyć swoje ryzyko swoich udziałowców. Więc jeżeli mówimy o rewolucji, że związanej z decyzją jakby legislacyjną wewnątrz Unii Europejskiej, no to raczej tutaj bym się rewolucji nie spodziewał. Zwłaszcza ze względu na tą właśnie na to ograniczenie czasowe. Natomiast to, co może być większą, w sensie rzeczywiście połączenie z jednej strony tych widziałbym szansę w złożeniu się trzech elementów. Po pierwsze, pewnego zwiększenia akceptacji zarówno w formie prawnej, jak i społecznej dla energetyki jądrowej wewnątrz Unii Europejskiej, która nadaje w wielu obszarach ton w polityce klimatycznej. Po drugie, rozwój technologii małych modularnych reaktorów jądrowych, która skróci być może ten gigantyczny, ten długi okres inwestycyjny i w ten sposób jakby zmniejszy potencjalnie to ryzyko, jeżeli ta technologia wejdzie na troszeczkę wyższy poziom dojrzałości. No a właśnie z trzeciej strony tutaj należy wskazać na przede wszystkim rozwój sieci i infrastruktury związanej z OZE, który jest coraz częściej podnoszony, znaczy jeżeli mówimy o elektrowni jądrowej, no to ona ma mniejsze w tym wymiarze sieciowym, przez to, że wchodzi dość łatwo w miejsce elektrowni cieplnych innego typu, no to pytanie, do jakiego stopnia uda się, co już jest teraz dyskutowane przez multilateralne banki, że te potrzeby inwestycyjne w sieci są gigantyczne i do jakiego stopnia ta bariera obecnie istniejąca już i będzie coraz istotniejsza dla rozwoju OZE, do jakiego stopnia ona wpłynie na długoterminową politykę inwestycyjną.
Okej, dzięki Kamil. Ja to postaram się krótko podsumować, natomiast jeżeli chciałbyś tam jakieś elementy dodać, to śmiało, bo my na początku rozmawialiśmy między innymi o tym, co wynika z danych ze sprawozdań międzynarodowych banków inwestycyjnych, multilateralnych, żeby przybliżyć jakąś liczbę. 17 miliardów dolarów tyle zainwestowały w energetykę. Te właśnie banki w 2021 roku, powyżej połowy, to były inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii. Drugim wątkiem był element nikłego jednak udziału procentowego inwestycji w energetykę jądrową i dlatego przeszliśmy też do wątku taksonomii, która w ramach wpisuje czy to gaz, czy energetykę jądrową, natomiast tutaj ta złożoność problemu jest większa i ostatecznym wnioskiem, od którego też wychodziliśmy, jest to, że trend mimo wszystko jest jeden. Inwestujemy coraz więcej w odnawialne źródła energii i banki chętnie inwestują w energetykę, ale tak jak zaznaczyłeś w tytule, w odnawialne.